pierwszą księgę Samuela. Otwórzcie. Podczas śpiewu musiałem głos oszczędzać. Mam nadzieję, że na kazanie go wystarczy. Część ludzi w niedzielę za nie mówiła, a ja z kolei po niedzieli za nie mówiłem. Więc jakoś to tam jakiś głos się wydobywa, ale sprawa jest niepewna, że tak powiem. Pierwsza księga Samuela. Przeczytamy z pierwszego rozdziału pierwsze 17 wierszy. Pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział, wiersze od 1 do 17. Był pewien mąż z Ramy, Sufita, z Pogórza Efraimskiego, imieniem Elkana, syn Jehohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efraimita. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, drugiej było na imię Penina. Penina miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu Zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninie, swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie. Ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała i złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie Zastępów, jeśli wejrzysz w niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Historia jest dość znana. Widzimy, że była Anna, która miała zdecydowanie powody do tego, żeby przyjść do świątyni i żeby się bardzo gorliwie, bardzo żarliwie modlić. I no, była zdesperowana w tej sytuacji, już takiej dopiekły te okoliczności, że przyszła do Boga i mówiła: Boże, jeżeli dasz mi syna, to ja go oddam po prostu Tobie na służbę. Tak? Więc po prostu no, była w niej ta chęć, żeby zmienić tą sytuację, żeby mieć tego syna, żeby już skończyło się to w tym domu, co po prostu się tam działo. Trudno nam jest z boku ocenić, tak? Na ile ta jej sytuacja była rzeczywiście taka trudna, czy ona po prostu no, tak to przeżywała w tych okolicznościach. Niemniej jednak była tak zdesperowana i tak zgnębiona tym, że modliła się w tej świątyni i z tego, co przedstawia nam autor tutaj w tej historii, to widzimy, że ta modlitwa wyglądała tam w tej świątyni nie na miejscu. Znowu, nie wiemy dokładnie, jak się modlili ludzie w tym czasie, w tej świątyni. No, nie było jeszcze świątyni tej oczywiście murowanej, tak? To był ten przybytek. No ale gdzieś tam ludzie się modlili, gdzieś tam oni przychodzili ze swoimi modlitwami i w jakiś sposób modlitwa tej Anny mocno odbiegała, w tym pozytywnym sensie odbiegała od tego, jak inni ludzie się modlili. Mamy pewne wskazówki co do tego, jak ona wyglądała. W 10 wierszu czytaliśmy, że modliła się do Pana i bardzo płakała. Tak? Czyli jakoś zewnętrznie, chociaż słów nie było słychać, to jakoś zewnętrznie ona szlochała, płakała, zanosiła się w jakiś sposób, nie wiemy, ale bardzo płakała. Tak? Czyli na zewnątrz ta modlitwa była bardzo, bardzo emocjonalna. W wierszu 12 czytamy, że długo przed Panem się modliła. O, to już w ogóle zgroza, prawda? Długo się modliła przed Panem. Więc nie była to jakaś standardowa, krótka modlitwa, że oni ktoś przyszedł, złożył swoją prośbę i wyszedł. Płakała, płakała, modliła się, płakała, modliła się. Dalej w 13 wierszu mamy taki dość rozbudowany opis, który tak naprawdę sprowadza się do tego, że słów nie było słychać, tak? Ale tutaj autor zapisuje, że ona ledwo szeptała, wargi jej się poruszały, głosu nie było słychać. Czyli z jednej strony płakała, z drugiej strony nie było wiadomo o co jej chodzi, tak? Co ona tam mówi tak naprawdę. Bo ten płacz, to nie był taki płacz jakiś artykułowany, jeśli chodzi o słowa, tylko coś było w tym dziwnego. I wiemy, że to było dziwne, że to było niestandardowe, bo zwróciło to uwagę Heliego. No bo on tam siedział, patrzył, pilnował tego porządku. I w 12 wierszu czytamy, że przypatrywał się jej, tak? Czyli zwróciło to jego uwagę, nie było to zwykłe, nie było to, jeżeli on tam siedział, a od lat już usługiwał w tym przybytku, to prawdopodobnie nie przypatrywał się każdemu, kto przychodzi i tam składa jakąś prośbę do Boga. Ale ponieważ Anna tam długo płakała, szeptała, coś tam mówiła, to zaczął się jej przypatrywać, zwróciło to jego uwagę. Po tym, jak się jej przypatrzył, w 13 wierszu widzimy, że już sobie pogląd wyrobił, tak? Wziął ją za pijaną. Czyli znowu kolejny element do tej układanki pokazuje, że to jej zachowanie było nie tylko niestandardowe, było dziwne, było podejrzane. Coś musiało takiego być w jej zachowaniu, że on nie pomyślał sobie o zrozpaczona kobieta, tylko pomyślał sobie, upiła się, po prostu. Tak? Już ją zakwalifikował, już prawda, ocenił, kim ona jest i według tego w 14 wierszu w końcu uznał za stosowne zainterweniować. Zwrócił się do niej tak dość, nie wiemy jak wtedy kapłani się zwracali do modlących kobiet znowu, ale przyjemne to raczej nie było, tak? Mówi, przestaniesz ty w końcu, czy nie? Tak, po prostu. Idź kobieto stąd, idź wytrzeźwiej i zacznij się zachowywać w porządku. Mniej więcej tak to zabrzmiało. Dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swojego upicia. Tak? Więc taką mamy sytuację. Jest przybytek Pana, jest miejsce, gdzie ludzie przychodzą składać dary, składać, modlić się i przychodzi kobieta, która modli się w sposób dziwny. W sposób dziwny. Niestandardowy, zwracający uwagę. Co więcej, w sposób dziwny nie pozytywnie, tylko dziwny negatywnie. Tak? Tak dziwny, że kapłan mówi idź stąd i wytrzeźwiej. Ale my wiemy, jaka jest sytuacja. Że ona nie jest pijana. Ona ma powody. Ona ma rzeczywiście trudną sytuację i po prostu w ten sposób się modli. Po prostu w ten sposób się modli, tak? Chociaż ta modlitwa była inna, chociaż ta modlitwa mogła wydawać się nieodpowiednia w tym miejscu, przynajmniej w tym momencie, na ten moment Heliemu się taka wydawała, to my wiemy, że w rzeczywistości nie było w tej modlitwie nic nieodpowiedniego. I wiecie, chociaż my mamy tutaj treść tej modlitwy, to z tego fragmentu tak naprawdę więcej się możemy nauczyć, jeśli chodzi o okoliczności tej modlitwy, niż o samą modlitwę, niż samej modlitwy. Chociaż oczywiście sama modlitwa też jest niesamowitym przykładem takiego oddania, poświęcenia Bogu czegoś, czego jeszcze nie dostała ona. tak naprawdę. Ale widzimy, sytuacja tutaj tej modlitwy uczy nas bardzo ważnej lekcji, żebyśmy nie oceniali pochopnie tego, jak inni ludzie przychodzą przed Boże oblicze. Bo to była typowa sytuacja, kiedy Heli ocenił, zakwalifikował ją do pewnej grupy ludzi, z którymi ta kobieta nie miała nic wspólnego. Negatywnie ocenił jej zachowanie, jej przyjście do Boga, jej przyjście przed Boży ołtarz, chociaż tak naprawdę nie było nic negatywnego w tym, jak ona przed Boży ołtarz przyszła. Na szczęście Heli zwrócił się do niej. To trzeba mu przyznać na plus, że przyszedł do niej i że zareagował. No, może czuł się w obowiązku. Może sobie pomyślał, że jak nie zareaguje, to nie wiadomo, co ona jeszcze tu zacznie odprawiać, no bo z ludźmi, którzy są pijani, to już wszystko można sobie wyobrazić, prawda? Więc może się trochę przestraszył, no ale w każdym bądź razie podszedł. Plus dla niego. Minus za sposób, w jaki się zwrócił. Duży plus dla Anny, że ona podeszła ze zrozumieniem do tego, co on powiedział. Że ona nie odpowiedziała mu, ty mąż Boży, i ty mnie w świątyni, która wylewa swojego ducha przed Panem, prawda, tutaj zapijaną? A gdzie ty masz ducha Bożego, tak? Skoro ty nie rozpoznajesz modlitwy tutaj prawdziwie zgnębionej niewiasty. Nie, Anna spokojnie, tak jak czytamy w 15, 16 wierszu, odpowiedziała mu, nie mój Panie, jestem przygnębiona, nic nie piłam, tu nie ma nic z tych rzeczy, o które mnie podejrzewasz. Wylałam swoją duszę przed Panem, tak? Nie uważaj mnie za kogoś niewłaściwego, zachowującego się niewłaściwie w tym miejscu, bo po prostu no, w taki sposób no, ulało mi się przed Panem, tak? Po prostu. W taki sposób. I w 17 wierszu czytamy, że Heli, zorientowawszy się, o co tak naprawdę chodzi, przestał mieć jakiekolwiek pretensje. Powiedział, ok, w takim razie idź w pokoju, pobłogosławił ją i uznał sprawę za całkiem normalną, właściwą. Nie widział już nic w tym niewłaściwego. Nie powiedział jej, no ok, dobrze, rozumiem, ale no jednak trochę przesadziłaś z tym płaczem i z tym długim zawodzeniem tutaj. Nie, kiedy zrozumiał jej powód, nagle okazało się, że nie ma nic niewłaściwego w jej zachowaniu. Tak? Powiedział w takim razie, Bóg wysłucha twojej modlitwy, jeżeli ona jest zgodna z Bożą wolą. Więc słuchajcie, jest dla nas duża nauka z tej historii. Nie oceniajmy modlitw innych ludzi, czy tego, jak inni ludzie przychodzą przed Boży tron, zbyt pochopnie. To, że ktoś się modli i nie jest to czysta teoria, tak, u nas w zborze. To, że ktoś się modli w sposób, który jest niestandardowy, w sposób, który jest trochę inny niż ten, do którego żeśmy przywykli, może spokojniejszy, może żywszy, może krótszy, może dłuższy. Jaka powinna być nasza reakcja? Taka jak Heliego. Tylko troszkę łagodniejsza, jeśli chodzi o podejście. Podejść, spytać się, tak? Dlaczego tak? Dlaczego nie inaczej? Co się stało? Z jakiego powodu? Tak? Można wyrazić swoje zastrzeżenia. Heli mógł podejść do niej i powiedzieć, przepraszam, o co chodzi? Bo wrażenie jest takie, jakby coś było z tobą nie tak. Wyjaśnić, zrozumieć, spytać się, bo znowu musimy pamiętać o tym, że my jako ludzie nie wszystko zawsze wiemy. Nie wszystko zawsze wiemy. I są sytuacje, kiedy ktoś może zachowywać się w sposób niestandardowy. I tak, rzeczywiście są sytuacje, kiedy niestandardowe zachowanie wymaga pewnej interwencji. Dlatego powiedziałem, to jest duży plus dla Heliego, że on podszedł i zareagował. Że nie było sytuacji, kiedy on się nie odezwał, ona się pomodliła, poszła, a Heli potem w domu opowiadał. Wiecie, no dzisiaj byłem w świątyni, jakaś pijaczka takiego zamieszania narobiła. że po prostu aż szkoda, szkoda mówić. Nie, on poszedł, wyjaśnił, porozmawiał, dowiedział się i pobłogosławił. Tak? Z drugiej strony osoba, która modli się w sposób niestandardowy, jeśli tak można powiedzieć, inny, też powinna odnosić się ze zrozumieniem do tego, że ktoś może mieć zastrzeżenia do tego, jak ona się modli. Może przyjść, porozmawiać, spytać się. Taką tu sytuację w Bożym domu mamy opisaną. Więc jest to dla nas konkretny wzór. Jest to dla nas konkretny przykład. Ktoś może zachowywać się w sposób, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Ktoś może zachowywać się przed Bożym obliczem, przed Bożym tronem z różnych powodów w sposób, który jest dla nas dziwny. Ale powinniśmy być ostrożni, nie szybcy, nie pochopni w ocenianiu tego, jak ktoś przychodzi przed Boży tron. Bo nie zawsze znamy okoliczności jego życia, nie zawsze znamy sytuację jego życia, nie zawsze znamy ból w jego życiu, nie zawsze znamy problem, przed jakim stoi w jego życiu i powinniśmy poczekać przynajmniej do rozmowy z taką osobą, jeżeli chcemy porozmawiać, a powinniśmy, jeżeli nas coś zafrapowało, zainteresowało, zastanowiło, i powinniśmy wtedy dopiero ocenić sytuację. Bo możliwe, że Heli miał w swojej karierze sytuację, kiedy przychodzili ludzie pijani i się w taki sposób modlili. I musiałem powiedzieć wtedy, słuchaj, to nie jest miejsce na takie wybryki, tak? Po prostu masz stąd iść. Możliwe, że miał już takie doświadczenia. Ale to nie znaczy, że każdą kolejną niestandardową sytuację powinien tak oceniać. Więc w szerszym zakresie pamiętajmy, nie znamy relacji drugiego człowieka z Bogiem. Widzimy zewnętrzne rezultaty, widzimy to, jak on się zachowuje, ale jego relacji nie znamy. Więc nie możemy wszystkiego ocenić, nie możemy wszystkiego zdecydowanie określić. Jeśli chodzi o modlitwy, jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci, nie bądźmy zbyt szybcy, zbyt pochopni do wydawania sądów. Starajmy się być tymi, którzy porozmawiają, którzy się spytają, którzy ocenią. Może się okazać, że po zrozumieniu sytuacji, zamiast sądzić, będziemy błogosławili, tak? Że będziemy mówili amen, że będziemy tak jak tutaj Heli w 17 wierszu mówili: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Niesamowite słowa z jego ust do kogoś, komu chwilę przedtem powiedział: idź stąd i wytrzeźwij ze swojego upicia. Całkowita zmiana podejścia, kiedy dowiedział się, jaka była sytuacja tej kobiety. Bądźmy tymi, którzy pamiętają, że inni nie zawsze rozumieją nas w naszej relacji z Bogiem, więc my też nie zawsze wszystko wiemy o relacji z Bogiem innych osób. Tak? I nawet jeżeli zewnętrzne wyrazy tej relacji są czasami dziwne i nam w jakiś sposób nie odpowiadają, wstrzymajmy się z jakąś zbyt pochopną oceną. Amen.